同学，大家好。
Evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Dzisiaj rano mówiliśmy o metodzie cichej eliminacji. Przedstawiliśmy podstawowe zasady stosowania tej metody oraz to, w jaki sposób przebiega proces tej metody, tej praktyki. Mówiliśmy o tym, że trzeba zacząć od odpowiedniego dostosowania ciała, przyjęcia odpowiedniej postawy ciała i następnie trzeba rozluźnić ciało i umysł. I w tym stanie rozluźnienia, kiedy nie ma już jakichś wrażeń w ciele, doznań z ciała, które szczególnie przyciągają naszą uwagę i nie ma w umyśle jakichś przypadkowych, błądzących myśli, które by nas rozpraszały, wtedy właśnie ta stabilizacja ciała i umysłu, ten bezruch, to jest właśnie aspekt ciszy, ciszy eliminacji. Natomiast przytomność umysłu, czy zdolność ogarnięcia świadomością tego rozluźnionego ciała i umysłu jako całości, to jest aspekt iluminacji, rozświetlenia. I mówiliśmy też o tym, że jeżeli ktoś nie jest w stanie ogarnąć całości tego rozluźnionego ciała świadomością, to wtedy można zawęzić to pole świadomości, ułatwiając sobie to zadanie. Mówiliśmy też o tym, że można, jeżeli ktoś jest w stanie, to można od razu po zajęciu pozycji siedzącej rozluźnić całe ciało i w pełni rozluźnić ciało i umysł. Jeżeli ktoś nie jest w stanie od razu tego zrobić, to można przyjąć takie podejście stopniowe, w którym krok po kroku, przechodząc przez poszczególne partie, części ciała, rozluźniać ciało i jednocześnie w ten sposób skupiać, zbierać razem, skupiać umysł. W tym stanie, jeżeli rzeczywiście nie ma jakichś doznań w ciele, które by nam przeszkadzały, czy przypadkowych, błądzących myśli, w tym stanie jest możliwe utrzymywanie tego stanu właśnie cichej iluminacji, czyli takiego nieruchomego ciała i umysłu, całkowicie rozluźnionego, które jakby jesteśmy w stanie jako całość ogarnąć świadomością, ogarnąć umysłem. I można powiedzieć, że to jest właśnie stan czy praktyka cichej eliminacji, ale w zasadzie te podstawowe zasady, o których tutaj mówimy, czyli pełne rozluźnienie ciała i umysłu, doprowadzenie do zjednoczenia ciała i umysłu, to są takie podstawowe aspekty każdej metody praktyki, od których musimy zacząć, żeby te metody mogły jakoś skutecznie działać. Ponieważ ten stan zjednoczenia ciała i umysłu jest tylko możliwy wtedy, kiedy ciało jest w pełni rozluźnione. W przeciwnym razie, jeżeli cokolwiek, jakby są jakieś przeszkody w ciele, umyśle, to znaczy, że rozluźnienie nie jest pełne i ten stan zjednoczenia też nie jest pełny. Więc to są takie podstawy tej każdej metody, a w szczególności metody ćwi eliminacji. Te podstawowe praktyki, o których tutaj mówiliśmy, to są zasadniczo te same praktyki, które pozwalają nam podjąć praktykę metody Hua Tou, czy doprowadzić ciało i umysł do takiego stanu, w którym można skutecznie podjąć praktykę Hua Tou, czyli to przyjęcie odpowiedniej postawy ciała i pełne rozluźnienie ciała i doprowadzenie w ten sposób do zjednoczenia ciała i umysłu. To są metody, które są takie fundamentalne metody wstępne, które mogą umożliwić stosowanie różnych metod praktyki, Hua Tou, ćwi eliminacji i innych. I ta, by nam pomóc w tym, w osiągnięciu tego stanu zjednoczenia, jedności ciała i umysłu, można wykorzystać oddech. Tak jak o tym wspominaliśmy, można zacząć od doświadczania oddechu, potem przejść do liczenia oddechów, następnie do śledzenia oddechu albo postępowania za oddechem. I ta praktyka oddechu jest w ramach buddyzmu bardzo powszechna czy popularna. Wielu nauczycieli jej uczy jako wstępu do różnych innych praktyk, na przykład praktyk samadhi. Ten oddech jest wykorzystywany do tego, żeby ustabilizować umysł i doprowadzić go do takiego stanu tak zwanego jednoupunktowienia, do stanu silnego skupienia umysłu, w którym umysł sam w sobie jest niezwykle skoncentrowany, wyciszony, nie ma tam przypadkowych rozpraszających myśli. I w tym stanie takiego silnego jednopunktowienia, w którym jest silny ten aspekt ciszy, jednocześnie umysł ma taką wielką moc klarowności, czyli przytomność w tym stanie jednocześnie jest bardzo, bardzo silna, ponieważ ten aspekt ciszy, czy ta stabilizacja powoduje, że umysł nie jest rozproszony, ten stan skupienia nie jest rozpraszany i umysł dzięki temu ma taką wyostrzoną świadomość. I w praktykach samadhi, czyli inaczej tak zwanego wchłonięcia medytacyjnego, by w tym stanie jednopunktowienia umysłu można postępować dalej, czyli wtedy pogłębia się jeszcze bardziej ten stan jednopunktowienia i można przechodzić kolejne etapy tego, pogłębiać to samadhi. Mówi się o tym, że może być samadhi sfery pożądania, i potem można przejść do samadhi, sfery formy, a nawet do różnych rodzajów samadhi, sfery bezforemnej. I oddech też może służyć do, jako wprowadzenie, poprzez doprowadzenie umysłu tego jednopunktowienia, jako wprowadzenie do różnych praktyk kontemplacji. W ramach buddyzmu na przykład jest to praktyka kontemplacji nietrwałości albo praktyka kontemplacji bezjaźniowości albo nieesencjonalności. I wtedy, kiedy doprowadzimy umysł poprzez praktykę oddechu do tego stanu dużej stabilizacji, wyciszenia, jednopunktowienia, kiedy cechuje się jednocześnie dużą klarownością, taką silną przytomnością, można w tym stanie właśnie kontemplować różne rzeczy w umyśle, można kontemplować myśli, które się pojawiają, albo kontemplować oddech sam w sobie, albo właśnie kontemplować nietrwałość i nieesencjonalność oddechu, myśli, czy jakichkolwiek innych doznań, czy rzeczy. I tę praktykę oddechu i jej działanie takie prowadzące do jednopunktowienia można w podobny sposób właśnie wykorzystać do praktyki ćwieluminacji, ponieważ ta praktyka oddechu prowadzi do tego stanu wyciszenia, jednopunktowienia, w której umysł sam w sobie już jest bardzo stabilny i jest silny aspekt jego rozświetlenia czy klarowności. To w tym stanie, jeżeli doprowadzimy umysł do tego stanu, to by przejść do praktyki ćwieluminacji, wystarczy bardzo takie, bardzo niewiele. Tym krokiem jest takie otworzenie umysłu, aby ogarnął on tą świadomością, silną świadomością ciało. Wtedy można dojść poprzez to do taką jakby trochę inną drogą do stanu zjednoczenia ciała i umysłu, czyli inne sposoby, o których wspominaliśmy, to jakby stopniowe rozluźnianie ciała, również oddech. Ale tutaj poprzez oddech jakby skupiamy najpierw umysł i potem ten skupiony umysł otwiera się i ogarnia świadomością czy przytomnością ciało. Czyli niejako taką okrężną drogą doprowadzamy do zjednoczenia ciała i umysłu. I wtedy po prostu jakby pogłębiamy jakby ten aspekt ciszy i iluminacji. Więc widać, że ta praktyka oddechu może być wykorzystywana, jest bardzo skuteczną, też silną metodą i może być wykorzystywana jako taka sama w sobie praktyka, której zresztą uczył Budda, sam Budda swoich uczniów. I może być też używana jako taka praktyka pomocnicza, wstępna, ułatwiająca przechodzenie do innych praktyk, czyli ćwieluminacji albo hua tou, o której wspominaliśmy wcześniej, czy innych praktyk. Stan zjednoczenia ciała i umysłu jest tylko jednym elementem stanu cichej iluminacji, czy praktyki cichej iluminacji. Ten stan zjednoczenia ciała umysłu osiągany poprzez pełne rozluźnienie ciała i umysłu, jak mówiliśmy, cechuje się tym, że jest w nim aspekt ciszy i aspekt iluminacji. aspekt iluminacji oznaczający to, że umysł w pełni ogarnia całość rozluźnionego ciała, i aspekt ciszy polegający na tym, że postrzegając czy uświadamiając sobie tę rozluźnioną całość, umysł nie jest poruszany jakimikolwiek wrażeniami, pozostaje bez ruchu, nie jest rozpraszany czy poruszany przez jakiekolwiek wrażenia. Czyli jest stabilny, pozostaje stabilny. Jak mówiliśmy, do tego stanu zjednoczenia można dojść poprzez rozluźnienie, stosowanie oddechu, następnie właśnie doprowadzenie takiego jednopunktowienia umysłu, stabilizacji umysłu i potem otworzenie go na ciało, czyli ogarnięcie świadomością rozluźnionego ciała. Natomiast umysł w tym stanie nie jest wykorzystywany jeszcze cały, można powiedzieć, cały potencjał umysłu, ponieważ umysł posiada też zmysły. Częścią funkcjonowania umysłu jest działanie zmysłów. I polega to na tym, że narządy zmysłów kontaktują się, nawiązają, stykają się z przedmiotami zmysłów i w ten sposób jakby, można powiedzieć, odbierają wrażenia z otoczenia, przyjmując, że ciało jest wnętrzem. Tutaj nasze otoczenie, to co otacza ciało, jest zewnętrzem i umysł poprzez zmysły kontaktuje się. Docierają do niego różne wrażenia zmysłowe. Tutaj te narządy zmysłów to oczywiście oko, ucho, nos, język, ciało i również tutaj dołącza się jako szósty narząd zmysłu umysł. A przedmiotami zmysłów tu będą jakieś, w przypadku narządu wzroku, będą to obrazy, dźwięki, następnie zapachy, smaki, dotyk, czyli wrażenia dotykowe i jako przedmioty umysłu będą to myśli. A więc można powiedzieć, że narządy zmysłów stykają się z przedmiotami zmysłów, albo inaczej można powiedzieć, że zmysły po prostu kontaktują się z otoczeniem. I zazwyczaj umysł funkcjonuje, czy te zmysły funkcjonują w ten sposób, że mają takie działanie wybiórcze i działają w taki, żeby być, chwytający sposób, czyli kiedy pojawi się jakiś przedmiot zmysłu, powiedzmy jakiś dźwięk, to narząd zmysłu, czyli ucho, jakby wyodrębnia ten jeden dźwięk z otoczenia, spośród różnych innych dźwięków. I czyli tutaj tak się przejawia ta funkcja selektywności, czy wybiórczość działania zmysłów, w tym przypadku zmysłu słuchu. Poza tym zmysły działają w ten sposób też, że jakby lgną do tych przedmiotów zmysłów, chwytają je. Czyli i na ogół ta wybiórczość, to chwytanie opiera się na tym, że niektóre te przedmioty zmysłów uważamy za pozytywne, za jakieś przyjemne, pożądane, a inne za niepożądane. I odpowiednio do tego jakoś niejako wyodrębniamy je z otoczenia i lgniemy do nich. Teraz w tej metodzie cichej iluminacji, o której powiedzieliśmy i doszliśmy do etapu zjednoczenia ciała i umysłu i do tego, że umysł przytomnością ogarnia całość ciała, zluźnionego ciała, można kontynuować tę praktykę i wykonać kolejny krok. Ten kolejny krok polega na otworzeniu zmysłów, czy inaczej mówi się o tym jako o uwolnieniu zmysłów. Polega to na tym, że pozwalamy zmysłom otworzyć się na otoczenie. Dotychczas skupialiśmy się tylko na ciele, jako całości. Tutaj wykonujemy kolejny krok, czyli pozwalamy, aby umysł otworzył się na to, co dopływa z otoczenia. Przy czym, podobnie jak przy poprzednim etapie, polega to na tym, żeby jakby ta przytomność skierowana niejako na zewnątrz, na otoczenie, działała niewybiórczo i bez chwytania. Podobnie jak w poprzednim etapie, chodzi o taką całościową świadomość, czyli powiedzmy, nie wyodrębniamy żadnego przedmiotu zmysłu, ani nie rozróżniamy żadnych jakości w tym przedmiocie, czy on jest jakiś pożądany, czy niepożądany. Czyli w ramach na przykład zmysłu słuchu otwieramy się na całą sferę dźwięków na zewnątrz. Niektóre są głośniejsze, niektóre cichsze, niektóre mogą jakieś wydawać się bardziej pożądane, przyjemniejsze, inne mniej, ale nie dokonujemy żadnego rozróżnienia, nie lgniemy do żadnych konkretnych zmysłów, do żadnych konkretnych dźwięków, tylko ogarniamy jakby całą, jakby otwieramy pole świadomości na wszystkie dźwięki, jakie akurat w tym polu się pojawiają. To samo dotyczy każdego innego zmysłu i również nie wyodrębniamy żadnego konkretnego zmysłu, który by dominował nad innymi. Czyli tutaj jakby te odbierane wrażenia zmysłowe też nie są jakoś, jedne nie dominują nad innymi. To samo dotyczy umysłu i myśli. Mogą się pojawiać najróżniejsze myśli w umyśle, tak zwane zdrowe myśli czy niezdrowe myśli. I tutaj też nie dokonujemy żadnego wyboru, nie rozróżniamy, jakie myśli się pojawiają, tylko ogarniamy umysłem wszystkie myśli, które się pojawiają. Czyli jest to podobne działanie, czy podobne nastawienie jak przy poprzednim kroku, w którym obejmujemy całość rozluźnionego ciała. Tutaj można powiedzieć, obejmujemy świadomością nie tylko ciało, czyli wnętrze, ale również zewnętrze, czyli wszystkie wrażenia zmysłowe, które docierają do narządów zmysłu. I ten stan w zasadzie takiego jakby odbierania niewybiórczego, nielgnącego jest w zasadzie taką naturalnym stanem, czy naturalną funkcją umysłu. Tylko jakby pozwalamy na to, żeby jakby to następowało, nie zaburzając tego poprzez jakieś wybiórcze podchodzenie, czy wybieranie, czy lgnięcie do jakichś pojawiających się wrażeń. I właśnie w tym tutaj się przejawia i pogłębia ten stan iluminacji, czyli takiego jasnego, klarownego ogarniania świadomością wszystkiego, co się pojawia w polu świadomości, zarówno w ciele, jak i poprzez zmysły. I aspekt ciszy, czyli odbieranie tego wszystkiego bez wytrącenia z tego stanu ciszy, z tego stanu równowagi, bez jakby bez pozwalania umysłowi, żeby się poruszał, czy żeby wyodrębniał jakieś bodźce kosztem innych. Jeżeli chodzi o ten stan zjednoczenia, o którym mówimy, tym razem już mówimy o stanie nie tylko zjednoczenia ciała i umysłu, ale ciała, umysłu i otoczenia, w którym to stanie umysł ogarnia całość, pełnię ciało i otoczenie. W tym stanie jest ten aspekt, bardzo silny aspekt ciszy, kiedy całość, ten umysł jest, można powiedzieć, nieporuszony, nie wyodrębnia niczego z tej całości, nie lgnie do niczego, nie jest wytrącany z równowagi przez cokolwiek. Jest silny aspekt dominacji, czyli takiego rozświetlenia, w którym jesteśmy klarownie, wyraźnie świadomi tej całości. I w tym stanie jest, jakby, temu stanowi towarzyszy wielki spokój, taki pogodny spokój, również uczucie radości, wynikające właśnie z takiego poczucia pełni, poczucia spełnienia. Tym niemniej, mimo tych cech, ten stan jedności nie jest stanem oświecenia. Jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że ten stan pełnej jedności ciała, umysłu i otoczenia to nie jest jeszcze doświadczenie przebudzenia, nie jest to stan oświecenia. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy i również jeżeli nie dysponujemy takimi ważnymi koncepcjami, pojęciami jak nietrwałość i nieesencjonalność albo znaczy bezjaźniowość, wówczas można łatwo pomylić ten stan zjednoczenia ze względu na jakieś doznania, które mu towarzyszą. Można łatwo pomylić ten stan ze stanem właśnie oświecenia i niejako tak ugrzęznąć, utknąć w tym stanie, trwać w nim, nie wykonując kolejnego kroku. I właśnie, żeby ten krok wykonać, potrzebne są właśnie te dwa pojęcia, te dwie koncepcje nietrwałości i nieesencjonalności, czy albo inaczej bezjaźniowości. Tylko dzięki tym pojęciom jesteśmy w stanie jeszcze pójść dalej i dzięki nim jesteśmy w stanie, będąc w stanie pełnej jedności, w stanie ćwierminacji, czyli zjednoczenia ciała, umysłu i otoczenia, kontemplować też ten stan, czyli przypatrywać się niejako, co się dzieje w tym stanie, czy jakie są jego właściwości. Mianowicie, ponieważ mówiliśmy o tym, że w tym stanie jedności nie wyróżniamy żadnego wrażenia, żadnej myśli, jak również nie wyodrębniamy żadnego przedmiotu zmysłów, ani żadnej funkcji umysłu. Można powiedzieć, że właśnie jest ten stan takiej pełnej ciszy, stan, można powiedzieć, takiej jednolitości postrzegania tego całościowego stanu. I wtedy, kiedy rzeczywiście umysł nie, czy świadomość nie wyróżnia żadnego elementu w tym polu świadomości, można powiedzieć, że w związku z tym nie ma ten stan ograniczeń przestrzennych, czyli jakby jest taka cecha nieograniczoności pod względem przestrzennym. I żaden zmysł tutaj nie dominuje, jak również żadne przedmioty zmysłów też nie dominują w polu świadomości. I jednocześnie, będąc w tym stanie ćwi iluminacji, jego druga istotna cecha polega na tym, że ten stan ciszy by się nie zmienia. To znaczy, jeżeli rzeczywiście jest pogłębiony, to nie dochodzi do właśnie wyodrębniania żadnych wrażeń, żadnych myśli, żadnych przedmiotów zewnętrznych. Więc można powiedzieć, że patrząc w kontekście czasu, ten stan ciszy się nie zmienia. I również stan iluminacji, tego klarownego postrzegania całości tego doświadczenia, również tutaj nie ma przerw, jest pewna ciągłość tego doświadczenia. A więc można powiedzieć, że również pod względem czasu tutaj jakby ten stan nie ma ograniczeń. Czyli zarówno w kontekście przestrzeni, jak i czasu ten stan nie jest niczym ograniczony. Ale jednocześnie, jeżeli jakby kontemplujemy ten stan z świadomością, umysłem, to widzimy, że mimo że ten stan jest ciągły i nie ma ograniczeń czasowych, przestrzennych, jednocześnie cały czas się zmienia. Zmieniają się różne wrażenia w ciele, zmieniają się myśli w umyśle, różne doznania zmysłowe pochodzące z otoczenia też nieustannie się zmieniają. A więc można powiedzieć, że w tej stałości czasoprzestrzennej, jednocześnie gdzie stały jest ten stan ciszy i iluminacji, jednocześnie wszystko nieustannie się zmienia, czyli jest nietrwałe. Tu właśnie w ten sposób wykorzystujemy ten, jakby, czy widać jakby prawdę tej koncepcji nietrwałości, że w naszym doświadczeniu wszystko się nieustannie zmienia. I jakby jednym z aspektów tego jest to, że również nie sposób wyróżnić żadnego obserwatora, który to wszystko odbierał, żadnego bytu, który to wszystko postrzega, żadnego, można powiedzieć, centrum tego doświadczenia. To jest po prostu sam ten stan jest takim współdziałaniem przyczyn i uwarunkowań. Jest ciągłą interakcją między zmysłami, narządami zmysłów, przedmiotami zmysłów i funkcją umysłu. A więc nie jest tak, że w tym stanie iluminacji jest ktoś czy coś, kto jakby rozświetla, iluminuje. Sam ten stan jest po prostu zbiegiem, interakcją ciągle zmieniającą się przyczyn i uwarunkowań, które są nietrwałe, i nie ma tutaj żadnego podmiotu, który jakby to wszystko obserwuje, czy który to wszystko powoduje. Jeżeli postrzegamy to w taki sposób, jeżeli doświadczamy to w taki sposób, to właśnie jest urzeczywistnienie oświecenia, czyli doświadczenie tego, tej nietrwałości tego doświadczenia i nieesencjonalności, czyli bezjaźniowości, doświadczenie braku podmiotu, który to postrzega, łącznie mówimy o tym jako o pustości tego doświadczenia. I to doświadczenie pustości jest właśnie doświadczeniem przebudzenia czy oświecenia. A więc powtórzmy, tutaj ważne jest, aby jakby postępować przez kolejne etapy tej metody czy eliminacji, czyli poprzez rozluźnienie ciała, wykorzystanie oddechu do skupienia umysłu i ogarnięcie nim rozluźnionego ciała, czyli doprowadzenie do stanu zjednoczenia ciała i umysłu i potem utworzenie albo uwolnienie zmysłów na otoczenie, czyli niejako dołączenie do tego stanu jedności również otoczenia i potem poprzez wykorzystanie koncepcji nietrwałości i nieesencjonalności, by doświadczenie tego, że właśnie to doświadczenie cały czas się zmienia i nie ma nikogo, kto by tego jakby doświadczał, nie ma podmiotu, który by to powodował czy tego doświadczał. Doświadczenie tego jako zbiegu warunków i okoliczności, które pozostają w nieustannej zmianie interakcji. I to doświadczenie, czyli doświadczenie pustości, jest doświadczeniem oświecenia, czyli wyjściem o krok dalej poza stan zjednoczenia.
You guys are all working hard.
Wszyscy tutaj ciężko pracują.